ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogę spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej historycznej bitwy o naszą i waszą wolność, naszą i Europę. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane cudem nad Wisłą. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i oddał go w opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miejscach tej historycznej bitwy oddali swoje życie, broniąc ojczyzny i jej zagrożonej wolności. Myślimy o żołnierzach, oficerach, myślimy o wozu, o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo po ludzku. Wspominamy m.in. bohaterskiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd pod Osowem. Dusze wszystkich poległych polecamy miłosierdziu Bożemu.
Oh. Wojna z bolszewikami, toczona w 1920 roku, której kulminacyjnym punktem była Bitwa Warszawska, był cud nad Wisłą. Ten cud nad Wisłą, który zadecydował o tym, że tą wojnę wygraliśmy. Ta wojna nie była zwykłą wojną. Jej stawką nie była tylko niepodległość Polski. To była wojna z jednym z najbardziej okrutnych systemów, jakie wymyślił człowiek. Możemy dyskutować, czy gorszym systemem polityczno-ustrojowym był hitlerowski nazizm czy stalinowski komunizm, ale nie ma wątpliwości, że te hordy bolszewików, które szły na Warszawę, niosły ze sobą straszliwą polityczną przyszłość dla Polski, gdybyśmy wtedy przegrali. Pozwólcie Państwo, że nie będę mówił o przebiegu Bitwy Warszawskiej, o tym mówiłem w ramach wydarzenia miesiąca. Natomiast chcę zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt walki z komunizmem, na ten wymiar Bitwy Warszawskiej i naszego wielkiego zwycięstwa cudu nad Wisłą. Pozwólcie Państwo, że zacznę od pewnych przypomnień dotyczących systemu komunistycznego. Jak to zwykle bywa z systemami utopijnymi, zaczynają się one od słusznej krytyki warunków społeczno-gospodarczych. Rosyjscy komuniści, bolszewicy mieli rację, mówiąc o krzywdzie robotników. Los robotników na początku wieku XX był trudny. Kiepskie płace, trudne warunki pracy, brak systemu emerytalno-rentowego. Ci ludzie pracowali w bardzo ciężkich warunkach, umierali na skutek wypadków pracy, na skutek chorób, kiepsko zarabiali. Te różnice ekonomiczne były straszliwe. Z jednej strony wspaniałe pałace fabrykantów, z drugiej strony robotnicze dzielnice nędzy. To mogło i powinno budzić sprzeciw i chęć zmiany. Bolszewicy mieli rację, krytykując carską Rosję. System, w którym niewinnych ludzi skazywano na karę śmierci, system, w którym niewinnych ludzi zsyłano na katorgę, na zesłanie, system niedemokratyczny. Ta krytyka bolszewików była jak najbardziej słuszna. Problem polega na tym, że recepta, jaką oni mieli na tą sytuację, była o wiele gorsza od choroby, którą chcieli leczyć. Rewolucja, którą przeprowadzili w Rosji bolszewicy, jak szacują rosyjscy historycy Nieklidz i Heller, pochłonęła razem z głodem około 15 milionów ludzi. 10% społeczeństwa ówczesnej Rosji. To są ofiary wojny domowej, to są ofiary rewolucji bolszewickiej, terroru bolszewickiego. To są ofiary głodu, który był skutkiem rabunkowej gospodarki prowadzonej przez bolszewików. Ale komunizm to nie tylko krwawa rewolucja, to nie tylko chęć zniszczenia starego świata, również tych rzeczy, które w tym starym świecie są dobre. To również utopijne marzenie o wychowaniu nowego człowieka. To również budowa systemu totalitarnego, który był straszniejszy od wszystkiego, co było wcześniej w historii. Komuniści obiecywali robotnikom wyzwolenie z niesprawiedliwości, a stworzyli system, w którym robotnikom żyło się 100 razy gorzej jak w carskiej Rosji. Okazało się bowiem, że państwo może być gorszym wyzyskiwaczem niż najgorszy kapitalista. Od najgorszego kapitalisty można uciec, od państwa nie da się uciec. W stalinowskim Związku Radzieckim ludzie pracowali za grosze, ludziom odebrano nawet niedzielę, ludzi zmuszono do morderczej pracy, a ludzie nie mogli nawet zastrajkować czy protestować, bo każdy przejaw niezadowolenia był karany do śmierci włącznie. A miliony ludzi pracowały zupełnie za darmo, jak słusznie pisze Aleksander Sołżenicy. Związek Radziecki stał się państwem niewolniczym, gdzie miliony łagierników za darmo pracowało w kopalniach, budowało kanały. A nawet były takie łagry dla naukowców, gdzie naukowcy, więźniowie opracowywali dla Związku Radzieckiego na przykład nowe modele samolotów czy karabinów maszynowych. W ciągu jednego roku swoich rządów Stalin wymordował więcej ludzi niż w całym XIX wieku zabito w Rosji carskiej. Ten system komunistyczny był o wiele bardziej opresyjny od systemu carskiej Rosji. Co więcej, komuniści obiecywali ludziom wyzwolenie, szczęśliwość, wolność. Tworzyli system, który ludzi deprawował. System, w którym, żeby przetrwać, trzeba było zdradzać przyjaciół, mówić rzeczy, w które się nie wierzy, ukrywać prawdziwe poglądy, donosić, postępować niegodziwie. Każdy, kto kierował się jakimikolwiek zasadami etycznymi, w tym systemie był skazany na represje do śmierci włącznie. I to nasze zwycięstwo nad Wisłą uratowało nas przed tą hakatombą. Ja już o tym mówiłem w wydarzeniu miesiąca. Gdybyśmy tą bitwę przegrali, wielu z nas nie byłoby na świecie, bo nasi dziadkowie, pradziadkowie zostaliby zamordowani, gdyby Polska stała się wówczas Republiką Sowiecką. Wielu z nas nie byłoby w ogóle dzisiaj na świecie. W 1920 roku nikt nie wie jeszcze, co zgotuje ludziom Józef Stalin, jak będzie wyglądał Związek Radziecki za lat kilkanaście. Byli ludzie, którzy to przewidywali. Można było już wtedy dostrzegać, że to, co niesie rewolucja bolszewicka, to są rzeczy złe. Ale dla przeciętnego człowieka bolszewicy mieli dość atrakcyjną ofertę. Kiedy bolszewicy idą na Warszawę, to mówią, że idą wyzwolić robotników i chłopów. To mówią, że idą dać chłopom ziemię. Lenin, kiedy doszedł do władzy, dał chłopom ziemię. Stalin tą ziemię zabierze, ale wtedy nikt tego przecież jeszcze nie wiedział. Lenin zabrał fabrykantom fabryki. Więc idą bolszewicy na Warszawę, obiecują prostym ludziom wyrwanie z biedy, nędzy, obiecują chłopom ziemię, liczą na to, że polscy chłopi czy robotnicy ich poprą i napotykają pustkę. A przecież w 1920 roku większość Polaków to są chłopi, to są mieszkańcy wsi. A na tej wsi mamy dwory ziemiańskie, mamy gospodarstwa szlacheckie, gdzie często są setki hektarów ziemi, czasami latyfundia, gdzie jest kilka tysięcy hektarów ziemi i mamy na wsi chłopów, którzy w ogóle ziemi nie mają, którzy mają mikroskopijne gospodarstwa rolne. A Lenin obiecuje to, co dla chłopów najważniejsze, ziemię. A przecież wielu robotników w Warszawie, w Łodzi czy w Sosnowcu żyje w biedzie, żyje w nędzy. Lenin obiecuje im poprawę losu. A jednak napotyka pustkę. Te hasła nie spotykają się z odzewem. Sięgnijmy do Stefana Żeromskiego. Wybitny polski pisarz był świadkiem tych wydarzeń. On to widział na własne oczy. W takim opowiadaniu, które było w czasach Polski Ludowej zabronione, nie można go było drukować, na probostwie w Wyszkowie pisał jako świadek historii o Polacy. Niech wasze ręce składają się do modlitwy, albowiem ci bezrolni i bezdomni Polskę wybrali. To nic, że tam, i ten i ów poszedł z rozpaczy za wrogiem. Cały bowiem lud polski poszedł w bój za ojczyznę. Opasali się pasem żołnierskim nędzarze, którzy na własność w ojczyźnie mają tylko grób. I z męstwem, na którego widok oniemiał zachwytu świat, uderzyli wojska najeźdźców. Od krańca ziemi polskiej do drugiego krańca. Gdziekolwiek brzmi nasza mowa, jeden się podniósł krzyk: niech żyje ojczyzna! Alboż nie było tak? Alboż nie widział świat tego nieopisanego zjawiska. Zapomniane zostały czyjekolwiek winy. I jak Grecy pod Maratonem, zniszczyliśmy wroga. Stefan Żeromski pisze właśnie o tym, że nieliczni Polacy poszli za komunistycznymi hasłami. Że ten prosty polski robotnik, prosty polski chłop, czasami analfabeta, stanął w obronie ojczyzny. Dlaczego tak się stało? Pierwszym czynnikiem, który powodował, że propaganda komunistyczna w Polsce napotykała na bardzo znikomy odzew. Że jak się przyjrzymy działaczom partii komunistycznej, to znajdziemy tam bardzo niewielu prostych ludzi, chłopów czy robotników. Dominować będzie inteligencja często żydowskiego pochodzenia. Tą barierą, która uodparniała Polaków wtedy i później na komunizm, była religia. Polski chłop, polski robotnik był głęboko religijny. Bronił swojej wiary. Bronił swojego kościoła. Ten chłop czy robotnik przed 100 lat zdarzało się, że nie lubił swojego proboszcza. Zdarzało się, że nie lubił biskupa. Zdarzało się, że był antyklerykałem, ale do głowy mu nie przyszło, aby z tego powodu nie pójść w niedzielę do kościoła czy nie ochrzcić dziecka. W swoim domu wieszał na honorowym miejscu ikonę Matki Boskiej. Rozpoczynał posiłek od modlitwy. Zanim pokroił chleb, czynił na nim znak krzyża. Kiedy dzwoniły dzwony, odmawiał modlitwy Anioł Pański. Można tak długo mówić. I on stanął w obronie swojej wiary, bo bolszewicy nieśli zagładę religii. I tak nie było tylko w Polsce. Gdziekolwiek przyjrzymy się tym radykalnym ruchom rewolucyjnym, które chcą zniszczyć stary świat, wszędzie tam ludzie głęboko religijni stawiają najbardziej zacięty opór. Tak było w Wandei w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, gdzie wymordowano 100 tysięcy prostych chłopów, którzy bronili swojej wiary. Tak było w Niemczech. Jak przyjrzymy się wynikom wyborów i poparciu dla Hitlera, kiedy startował na prezydenta, to poparcie jest proporcjonalne do ilości katolików w danym regionie. Jeżeli dominowali katolicy, poparcie było małe. Jak dominowali protestanci, to poparcie było duże. To religia impregnowała naszych przodków na komunizm. Ale nie tylko. Żeromski słusznie pisze, że ci Polacy wybrali ojczyznę. Ci chłopi spod Siedlec, spod Lwowa, spod Grodna czuli się Polakami. A jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, jak było powstanie styczniowe, zdarzało się, że chłopi mówili, to nie nasza wojna, to pańska wojna. Panowie sobie zrobili powstanie. Zdarzało się, że chłopi wydawali tych panów. Nie chcieli przyjąć do wiadomości, że ta pańska wojna jest o polepszenie ich losu, że ci panowie chcą ich uwłaszczyć, że to dzięki tej pańskiej wojnie dostali wreszcie ziemię na własność. Nie czuli się Polakami. Minęło kilkadziesiąt lat i oni już nie mają wątpliwości, że to nie jest pańska wojna. To jest ich wojna. To olbrzymia zasługa tysięcy księży, nauczycieli, ludzi dobrej woli, którzy prowadzili tą żmudną pracę u podstaw, członków Towarzystwa Oświaty Narodowej, którzy szli od chałupy do chałupy, uczyli pisać, czytać, uczyli polskiej historii, polskiej literatury. To olbrzymia zasługa polskich twórców, takich jak Henryk Sienkiewicz i jego trylogia. Można krytykować trylogię za jakieś uchybienia artystyczne. Można się zastanawiać, na ile obraz Sienkiewicza jest zgodny z prawdą historyczną, na ile jest dziełem jego wyobraźni, ale to nie ma znaczenia. Trylogia Sienkiewicza pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku, była tą książką, którą czytali wszyscy umiejący czytać Polacy. Czytano ją w szlacheckim dworze i w robotniczych dzielnicach i w chłopskich chałupach. Nie tylko przeżywano przygody bohaterów, ale te przygody budziły dumę z polskości, ale one pobudzały do chęci naśladowania. Każdy prawie młody chłopak wówczas chciał być Wołodyjowskim, Skrzetuskim, Kmiecicem. Każda dziewczyna chciała być Oleńką czy Basią. To właśnie dzięki tym ludziom polski robotnik i polski chłop był Polakiem. Chciał bronić swojej ojczyzny i to ojczyzna broni. Trzecia kwestia bardzo ważna, to jest działalność ruchów klasowych. Koniec wieku XIX, początek wieku XX, to jest epoka, kiedy tworzą się masowe partie, kiedy tworzą się wielkie ruchy społeczne. Powstaje w Polsce ruch ludowy i ruch socjalistyczny. I w ruchu ludowym i w ruchu socjalistycznym zwyciężają ludzie, którzy wiążą hasła klasowe z hasłami narodowymi. W ruchu socjalistycznym to wielka zasługa Józefa Piłsudskiego. Byli w tym ruchu socjalistycznym tacy ludzie jak Waryński, Kasprzak, później Dzierżyński, Marchlewski, którzy chcieli robić światową rewolucję, ale oni przegrali. Wygrał Piłsudski z Polską Partią Socjalistyczną. Wygrał Piłsudski, który mówił, walczymy o wolną Polskę. Chcemy, żeby robotnikom żyło się lepiej. Chcemy, żeby robotnicy pracowali 8 godzin. Chcemy, żeby było ustawodawstwo socjalne, ale to zrobimy w wolnej Polsce. Nie żadna rewolucja globalna, nie. walczymy o wolną Polskę, a w tej wolnej Polsce robotnikom będzie żyło się lepiej. I podobnie w Ruchu Ludowym. Tacy działacze jak Wincenty Witos, jak PSL Piast, wygrali tą walkę z radykałami na polskiej wsi. Polski chłop, jeżeli chciał walczyć o swoje prawa, o swoje interesy, skupiał się głównie w partii Witosa. A Witos, podobnie jak Piłsudski, łączył kwestie poprawy losu chłopów, poprawy ich sytuacji materialnej i społecznej z niepodległością Polski. Nie jeszcze kwestia czwarta. Kiedy rodzi się wolna Polska, kiedy Piłsudski przyjeżdża z Magdeburga do Warszawy, z genialną intuicją zrozumiał, że to, co tej rodzącej się Polsce zagraża, to jest rewolucja. Była rewolucja w Rosji, była rewolucja w Niemczech, krwawą rewolucję przeżyli Węgrzy. My tej rewolucji nie mieliśmy. Między innymi dlatego, że Piłsudski zrozumiał, że ta powstająca Polska musi zacząć od kilku rzeczy ważnych dla ludzi pracy. Że ona musi pokazać, że polski robotnik nie musi robić rewolucji, że w tej tworzącej się II Rzeczpospolitej żyć mu się będzie lepiej. I pierwszy rząd, który powołał Piłsudski, rząd Jędrzeja Moraczewskiego, wprowadza w Polsce 8-godzinny dzień pracy, wprowadza w Polsce ubezpieczenia społeczne, wprowadza w Polsce powszechne prawa wyborcze, równe również dla kobiet. Polska jest jednym z pierwszych krajów, gdzie te prawa wyborcze dla kobiet ustanowiono. A potem, kiedy bolszewicy byli pod Warszawą, powstał przecież rząd jedności narodowej z chłopem Witosem na czele, który zapowiedział reformę rolną, który zapowiedział rzecz niezwykle ważną dla chłopu. I to wszystko sprawiło, że stał się ten cud. To, o czym pisał Żeromski, że ci biedacy, że ci ludzie wyrzuci z własności zgłaszali się na chodnika do armii, walczyli bohatersko, obronili Polskę. Co by było gdyby, jakby się potoczyła historia, gdyby wojska bolszewickie dotarły dalej. Ale jest bardzo prawdopodobne, że gdyby armia bolszewicka pojawiła się w Niemczech, o wiele więcej osób by się do niej przyłączyło niż w Polsce. Gdyby dotarła do Francji, miałaby o wiele większe poparcie jak w Polsce. Mimo, że sytuacja ekonomiczna Niemców była o wiele lepsza niż mieszkańców polskich Kresów czy polskiej Galicji. Mimo, że los robotników francuskich był o wiele lepszy od losu robotników z Łodzi czy Warszawy. A jednak przywiązanie do religii katolickiej, przywiązanie do swojej ojczyzny sprawiło, że nie daliśmy się uwieść komunistycznej utopii, że obroniliśmy naszą niepodległość, że zyskaliśmy 20 jakże ważnych lat wolności. A gdyby nie te 20 lat, czy dalibyśmy światu na przykład papieża Jana Pawła II? Gdyby Jan Paweł II urodził się w wolnej Polsce, która staje się sowiecką republiką, mógłby się tak ukształtować? Mógłby się tak wykształcić? Mógłby zostać księdzem? Potem kardynałem? Mógłby brać udział w konklawę? Wydaje się to wszystko bardzo mało prawdopodobne. I pozwólcie Państwo, że tą krótką refleksję nad tym niezwykłym wydarzeniem, nad tym cudem nad Wisłą, kiedy to biedni Polacy pokonali hordy bolszewickie, ratując świat przed komunistyczną utopią, odwołam się do największego z naszych rodaków. Święty Jan Paweł II, 13 czerwca 1999 roku, na cmentarzu poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w Radzyminie powiedział:
chociaż na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. i dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj na tym cmentarzu spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem.
W sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie slać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów.